tu widzisz, zachorował dziadunio Klemens, objaśniła pani Barbara. To miejsce nazywa się Gryczą. I znów plotły się pytania, odpowiedzi, westchnienia, śmiechy. Czasami w śniącej ciszy usłyszeli z wysoka pukanie i wtedy, przytaiwszy się, z zapartym tchem szukali okiem dzięcioła. Tam, tam, szeptała gorąco matka, wpatrzona w głowę ptaka odskakującą sprawnie od pnia na tle modrego nieba. I brała chłopca przed siebie, albo nawet dźwigała go, stęknąwszy do góry, żeby patrzył stąd, skąd i ona. Tutaj, szeptała, na drugim drzewie, na drugim, pod tą suchą gałęzią. Niżej, niżej, widzisz, widzisz, synku? Widzisz, synku? Odpowiadał przejęty. Kiedy indziej napotykali wiewiórkę, jakże ona zwinnie i bez szelestu pomykała z jednego pnia na drugi i z gałęzi na gałąź. Niepodobna było za nią wzrokiem nadążyć. Tu mknie jeszcze chyżo po ziemi, a tu już cmoka po cichu na samym szczycie drzewa. Trudno było im się od niej oderwać. Takim obojgu zależało na tym, żeby wiedzieć, co też jeszcze uczyni, na jaką gałąź skoczy, jak prędko zbiegnie znowu na ziemię, by się zwijać wśród liści. Już odeszli daleko, a jeszcze wciąż się ociągali i oglądali. Aż nadszedł czas, gdy wszystkie liście opadły, wydały ostatnie wonie i zbutwiały, a drzewa obnażyły inną swą piękność, jakby trwałą, duchową piękność nagich gałęzi i konarów. Nastały długie wieczory, w czasie których wspomnienie jesiennych wędrówek odzywało się w zabawach Piotrusia. Całymi godzinami biegał dokoła stołu, szumiał i wirował, bawiąc się w liście spadające, a w końcu kładł się na podłodze na wznak i oznajmiał, że jest liściem leżącym w lesie. — Wstań, synu — mówiła na to matka. — Zaziębisz się na tej podłodze. Tam ciągnie spod wszystkich drzwi. A jeśli na to wchodził ojciec, chwytał Piotrusia pod pachy i podnosił do góry, aż głowa leciała mu wstecz, a włosy się odwiewały, obnażając czoło gładkie, jasne jak zorza. Ale ojciec dźwigał go jeszcze wyżej, sadzał go aż na szafie i to się nazywało, że liść pofrunął i na powrót przyrósł do drzewa. Pani Barbara odwracała się i zakrywała oczy. — Ja na takie zabawy nie mogę patrzeć — wołała. — Czy ty go aby trzymasz? Zdejm go zaraz. A gdy chłopiec był już na ziemi, wyrzucała Bogu miłowi. — Po co mu opowiadasz takie rzeczy, że liście przyrastają? Po co go bałamucisz? Wkrótce jednak zaczęto inaczej się bawić. Bogumił kupił w Mławie skrzypce i grał na nich wszystkie piosneczki, które umiał. Pani Barbarze zdawało się to oburzającym, że brał się do czegoś, o czym nie mógł mieć żadnego pojęcia. — Skąd żebyś ty mógł umieć grać? — mówiła z powątpiewaniem. — Uczyli mnie kiedyś trochę — odpowiadał. W Niemczech grywałem nawet czas jakiś na podwórzach. Co prawda niewiele z tego pamiętam, ale przecie fałszować nie fałszuję. Usiłował ją przejednać, ale by jej nie drażnić, zaczął kryć się ze skrzypcami do zimnego pokoiku na górze. Lecz pani Barbara bała się tylko, by on nie myślał, że ona może brać poważnie tę całą jego muzykę. O ile pojmował, że to tylko na niby, to niech sobie gra, ile zechce, zwłaszcza, że Piotruś to lubi. Jeżeli masz już odwagę udawać, że grasz, to graj, że jawnie, nakazała mu. Bogumił skwapliwie usłuchał i odtąd grał za wzięcie, a pani Barbara przywykła słuchać, a nawet, prawdę mówiąc, słuchała z przyjemnością, chociaż to było dalekie od tego, co w młodości przywykła uważać za muzykę.